Otwórzmy Ewangelię Jana na rozdziale 21. Ewangelia Jana, rozdział 21. Przeczytamy go w całości. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu Jezus, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzekł mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, kto Cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Rzeczy mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Wtedy rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? A to jest właśnie uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, który by należało spisać. Przede wszystkim sytuacja jest o tyle interesująca przy tym trzecim ukazaniu się Pana Jezusa, że uczniowie byli niedawno po wcześniejszym ukazaniu się Pana Jezusa. Oni zobaczyli Pana Jezusa zmartwychwstałego. I to zobaczyli go już dwukrotnie. I teraz nie dość, że go zobaczyli, to jeszcze widzieli Tomasza, który sprawdził, że to naprawdę jest Pan Jezus, który wyznał, że Jezus jest jego Panem i jego Bogiem. I teraz sytuacja jest nagle taka, że razem są uczniowie i idą łowić ryby. Po tym wszystkim, co zobaczyli, po tym, jak już zostali przekonani, że Jezus zmartwychwstał, oni idą łowić ryby, czyli oni po prostu wracają do swoich zajęć. Zanim pójdziemy dalej, to przyjrzyjmy się, kto tam w ogóle był z tych uczniów. To są akurat tacy ludzie, którzy mieli pewne przejścia wcześniej. I przejścia in minus, i przejścia, tak zwane przejścia in plus. No bo kto tam był? Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. O ile dobrze pamiętam, Natanael to w ogóle nie był apostoł. To była taka grupa uczniów, którzy nie byli apostołami wszyscy. Natomiast oprócz tych dwóch uczniów, których imion nie są wymienione, to właściwie wszyscy z nich to byli ludzie, którzy mieli takie właśnie przejścia in plus i przejścia in minus. Szymon Piotr wiemy. Szymon Piotr dostał wielkie objawienie, że Jezus jest Mesjaszem, Syna Boga Żywego. Szymon Piotr zaparł się Pana Jezusa. Tomasz zwany Bliźniakiem nie mógł uwierzyć, że Jezus jest zmartwychwstał, dopóki nie włożył palca w bok. Czyli był niedowiarkiem. Pan Jezus osobiście pozwolił mu to zrobić i wtedy uwierzył. Dalej, Natanael z Kany Galilejskiej, nie wiem czy pamiętacie, to był człowiek, który na stwierdzenie, że znaleźliśmy Mesjasza, stwierdził, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Tak? A potem, jak Pan Jezus z nim porozmawiał i powiedział mu, widziałem Ciebie pod drzewem figowym, to powiedział, Ty jesteś Mesjaszem, Królem Izraela. No i mamy jeszcze dwóch synów Zebedeuszowych, którzy razem z matką przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, że oni chcą siedzieć po prawicy i po lewicy. Czyli chcieli sobie, że tak powiem, jakieś załatwić miejsce bliżej Pana Jezusa w Królestwie Bożym. I mieli z nim taką rozmowę, że Pan Jezus się ich pyta, czy wy możecie pić kielich, który ja dostanę do wypicia. No i powiedzieli, możemy. I nie mieli pojęcia, o czym mówią tak naprawdę. Czyli to byli wszystko ludzie z tak zwaną przeszłością, jeśli chodzi o to, co przeżyli in plus i co przeżyli in minus. I właściwie tak, każdy z nas, my nie mieliśmy takich przeżyć, ale każdy wierzący człowiek, który kiedyś spotkał Pana Jezusa, no bo my jesteśmy świadkami Jezusa. Każdy z nas, jeżeli się narodził na nowo, to spotkał Jezusa zmartwychwstałego, chociaż nie spotkał Go w taki sposób, jak tamci ludzie. Ale zauważcie, tamci ludzie widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Oni dotykali, Jan pisze, nasze ręce dotykały Go. I oni potrafili po tym, jak dotykały go ich ręce, i po tym, jak widzieli Go zmartwychwstałego, oni potrafili pójść i łowić ryby. I po prostu zająć się swoimi sprawami. W dodatku, kto był pierwszym, który to powiedział? Szymon Piotr. Idę łowić ryby. No i pozostali powiedzieli, pójdziemy i my z Tobą. Czyli po pierwsze, najpierw spotkali Jezusa zmartwychwstałego, słyszeli to wszystko, co mieli słyszeć, że będą posłani, że mają być świadkami Pana Jezusa, a jednak mimo wszystko zabrali się powrócili do swojego życia, można powiedzieć, bo to byli rybacy przecież, nie? Po pierwsze powrócili, a po drugie poszli za człowiekiem. No bo Piotr wpadł na to, że on pójdzie łowić ryby, a oni powiedzieli, no pójdziemy i my z Tobą. I teraz jak się to skończyło? Skończyło się tak, że niczego nie złowili oczywiście. Dlatego, że człowiek, który spotka Jezusa, człowiek, który przeżyje pewne rzeczy, nawet przeżyje in plus i in minus, bo każdemu z nas zdarzają się sytuacje, kiedy naprawdę mamy z Panem Jezusem przeżycia wspaniałe, kiedy mamy dowody Jego łaski, dowody Jego miłości i zdarzają nam się również pewne upadki. Ale każdy człowiek odrodzony jest w stanie zrobić dokładnie to samo. To znaczy zająć się swoim życiem, mimo tego, co do tej pory Pan Jezus dla niego zrobił i do czego Pan Bóg go wezwał. To nie jest niemożliwe. Jesteśmy w stanie żyć w taki sposób, że Pan Jezus stanie się dla nas szyldem, ewentualnie stanie się dodatkiem do naszego życia, a my zajmiemy się głównie swoimi sprawami. I nie chodzi tutaj o to, żeby się w ogóle swoimi sprawami nie zajmować. To znaczy nie chodzi o to, żeby nie zarabiać na życie. Absolutnie. Chodzi o to, żeby mieć pewne priorytety poukładane. A tutaj priorytety najwyraźniej zostały zaburzone. I teraz w jaki sposób Pan Jezus na to odpowiada? Pozwolił im pojechać, popłynąć. Pozwolił im popłynąć. Pozwolił im odbić od brzegu. Pozwolił im zobaczyć, że bez Niego tak naprawdę nie mogą nic. Pozwolił im doświadczyć tego, że tak naprawdę nic nie złowią. Bo pojechali po pierwsze bez Niego, a po drugie popłynęli za człowiekiem. To, co później zobaczymy w tym fragmencie, te trzy pytania, które Pan Jezus zadaje Piotrowi, te trzy pytania nie dotyczą tylko tego, że Piotr się go trzy razy zaparł. One dotyczą również tej sytuacji, że to on i za nim poszli wtedy. Ale do tego wrócimy. I w momencie, kiedy ci ludzie już odpłynęli, i można powiedzieć tak, że my czasami odpływamy. Po prostu, my odpływamy w nasze sprawy, my odpływamy w nasze w rzeczy, które nas w jakikolwiek sposób sycą. I tak naprawdę Pan Jezus przestaje być w pewnym momencie dla nas priorytetem i On na to pozwala. I dalej jest napisane, co Pan Jezus zrobił. Kiedy już było rano, czyli oni tak całą noc sobie próbowali łowić, stanął na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Czyli to jest taka następna rzecz, którą widać w tym tekście, że my do tego stopnia jesteśmy w stanie odpłynąć, że tak naprawdę Pan Jezus to nie bardzo jest widoczny, kiedy nawet On się nam zaczyna pokazywać. I zauważcie, On nie przyszedł do nich po wodzie. On nie usiadł w łodzi, chociaż mógł to zrobić. Tylko stanął na brzegu, tam z daleka. I teraz jak On stanął na brzegu z daleka, to jasna sytuacja jest, że oni nie wiedzieli, że to On. Oni nie wiedzieli, że to On. I teraz co robi Pan Jezus? On do nich przede wszystkim mówi: dzieci. Dzieci. I my odpływamy, my zaczynamy żyć swoim życiem. Oczywiście, że nam się nie udaje. Oczywiście, że to nie jest wola Boża. A Pan Jezus stoi gdzieś tam daleko, majaczy w tle, my nie wiedzimy, że to On. Ale On do nas mówi: dzieci. Dlatego, że On kiedyś z nami zawarł przymierze. I jest napisane, że nawet jeżeli my nie dochowujemy wiary, to On dochowuje wiary, dlatego że siebie samego zaprzeć się nie może. My nie przestaliśmy być Jego dziećmi. My tylko widzimy konsekwencje tego, co się stało, na które On pozwala. I teraz Pan Jezus mówi do nich bardzo ciekawe słowa, które właściwie powinny w nich wzbudzić pewne wspomnienia. W piątym wersecie jest napisane tak. Pan Jezus rzekł im: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. I teraz ciekawą rzecz chcę przeczytać, bo będę korzystał również z tego żydowskiego Nowego Testamentu. Tu są takie... Ten przekład w paru miejscach jest dokładny i jednocześnie bardzo poruszający, bo w tym momencie, w piątym wersecie, w którym my tu mamy takie pytanie, czy macie coś do zjedzenia, to akurat w tym Nowym Testamencie Szterna jest taki przekład. Powiedział do nich: nie macie żadnych ryb, co? To jest inne pytanie. Nie macie żadnych ryb, co? Wypłynęliście sobie beze mnie, zajęliście się swoimi sprawami, chcecie coś złowić i nie macie żadnych ryb, co? Oczywiście, że nie mieli. Tylko pytanie, czy macie to do zjedzenia, z kolei powinno im przypomnieć taki moment, kiedy Pan Jezus pierwszy raz im się ukazał. Dlatego, że kiedy Pan Jezus ukazał im się wtedy, kiedy przeszedł przez ścianę, wtedy, kiedy oni byli zgromadzeni w wieczerniku, to On im powiedział, zapytał się, czy mają coś do zjedzenia. I dalej, ponieważ oni odpowiedzieli Mu nie, to On im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I teraz wróćmy do Łukasza, do 5 rozdziału, ponieważ to stwierdzenie powinno uderzyć przede wszystkim Piotra. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. I to są wersety 4-7. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. Opowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. I popatrzcie, co się dzieje. Przecież ten człowiek kiedyś miał identyczną sytuację. Identyczną. I on jeszcze nie widział wtedy zmartwychwstałego Jezusa. I on przychodzi wtedy i przypada do kolan Pana i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jest człowiek grzeszny. I teraz Pan Jezus mówi dokładnie takie same słowa. Wyjedź i zarzuć sieci. I teraz kto reaguje na te słowa, na które powinien zareagować Piotr? Czytamy dalej. Wtedy ów uczeń, który go miłował, Jezus rzekł Piotrowi, Pan jest. To jest niesamowite. Dlatego, że to Piotr powinien przypomnieć sobie przede wszystkim, co się działo jeszcze niedawno. Kiedy on sam dostał dokładnie takie samo polecenie od Pana Jezusa i zareagował błyskawicznie. I on powinien najlepiej to pamiętać. I przekładając to na nasze życie, to jest właśnie tak, że Pan Jezus przede wszystkim mówi dzieci. Potem pyta się, no zobacz, nie złowiłeś, zobacz, puste są Twoje wysiłki beze mnie. I potem przypomina to, cośmy kiedyś z Nim przeżyli. Przypomina to, cośmy kiedyś z Nim przeżyli. I kto reaguje na to pozytywnie? Reaguje ten, którego Pan Jezus miłował. Ten, który miał najbardziej taką bliską relację z Panem Jezusem, czyli Jan. I on błyskawicznie kojarzy, mówi, Pan jest. I to jest też takie dla nas, myślę, ważne, żeby jeżeli jesteśmy z Panem Jezusem w takiej żywej relacji miłości, to my to błyskawicznie skojarzymy. Od razu. I człowiek, kiedy kojarzy taką rzecz, to reaguje mniej więcej tak jak ten Piotr, który usłyszawszy to, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. 200 łokci to jest jakieś 100 metrów. Zadawaliście sobie kiedyś pytanie, dlaczego Piotr rzucił się w morze? Skoro był w łodzi i mógł razem z nimi przybić do brzegu? Bo chciał być pierwszy. Dlaczego chciał być pierwszy? Dlatego, że on zaparł się Jezusa. Trzykrotnie. I on chciał z Panem Jezusem tą sprawę załatwić. Mówiąc kolokwialnie. Czyli chciał przeprosić Go na pewno. Chciał uzyskać Jego przebaczenie. I absolutnie normalną rzeczą jest to, że chciał to zrobić osobiście. Bez świadectw, bez innych. Bo po prostu było mu, jak to się mówi, ciężki wstyd. Gorzko zapłakał, prawda? Wiemy. A Pan Jezus poczekał. Najpierw poczekał na uczniów, potem zjedli śniadanie. Oni już wiedzieli, kto to jest. I potem dopiero po śniadaniu, gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. I tutaj zaczyna się naprawdę mocna wymiana zdań. W naszym tym przekładzie, który czytamy w Brytyjce, te pytania, które zadaje Pan Jezus, wyglądają mniej więcej tak. Czy miłujesz mnie więcej niż oni? Piotr odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, że czemu paś owieczki moje. I cały czas miłujesz, paś owieczki moje, miłujesz, paś owieczki moje. To, co jest napisane w oryginale, zawiera troszkę więcej odcieni. Dlatego, że w oryginale te słowa, te pytania Pana Jezusa, one dotyczą różnych odcieni miłości. Raz Pan Jezus mówi agape, a raz mówi fileo. I teraz wrócimy znowu do tego tłumaczenia żydowskiego, ponieważ akurat tutaj tłumacz rozróżnił te dwie kwestie. I czytam z tego tłumaczenia Szterna. Po śniadaniu Jeszua powiedział do Kefy, Szymonie, czy kochasz mnie bardziej niż ci? Odrzekł, tak, Panie, wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. No, fileo to znaczy przyjaźń. Powiedział mu, karm moje baranki. Za drugim razem powiedział do niego, Szymonie, czy mnie kochasz? Odrzekł, tak, Panie, wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. Powiedział mu, paś moje owce. Za trzecim razem powiedział do niego, Szymonie, czy jesteś moim przyjacielem? Szymonowi było przykro, że zapytał go po raz trzeci, czy jesteś moim przyjacielem. Więc odparł, Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. Jeszua rzekł mu, paś owce moje. I zauważyliście zapewne, że jest różnica między tym, a tłumaczeniem naszym Brytyjce. I różnica polega właśnie na tym, że te pytania, które Pan Jezus stawia, tak naprawdę też stawia nam oczywiście. Stawia pytania trzy razy. Dlatego, że Piotr zaparł się po prostu trzy razy. I to, co w tym momencie się dzieje, to nie jest żadne wywyższenie Piotra ponad kogoś tam. To jest po prostu przywrócenie Piotra publicznie do służby i przywrócenie Piotrowi publicznie tego, co poprzez swoje zaparcie się Piotr utracił. I utracił również w oczach swoich braci, nie? To jest proste. Wobec tego Pan Jezus poczekał, aż wszyscy się zgromadzą i publicznie zadał mu te trzy pytania. I te trzy pytania brzmią i dotyczą i miłości, i przyjaźni. I oczywiście pyta, czy mnie kochasz, a Piotr odpowiada, jestem Twoim przyjacielem. Dwa razy zadaje pytanie, czy mnie kochasz, a za trzecim razem, bo cały czas Piotr mu odpowiada tak i mówi mu, jestem Twoim przyjacielem. I za trzecim razem Pan Jezus mówi, czy Ty jesteś moim przyjacielem? I to jest właśnie to, że my mówimy, kocham Cię, Panie. Bardzo często to mówimy. Tylko pytanie jest takie, czy oprócz tego, że my Go kochamy, że mamy do Niego uczucie, to oprócz tego, czy my jesteśmy jeszcze Jego przyjaciółmi. I zmartwił się Szymon Piotr, że trzeci raz Pan Jezus go zapytał. I zmartwił się z dwóch powodów. Po pierwsze zmartwił się dlatego, że Pan Jezus zapytał go trzeci raz. Bo oczywiście dotyczyło to tego jego zaparcia się Pana Jezusa. To jest jasne. Ale to pytanie trzecie, czy jesteś moim przyjacielem, dotyczyło już nie tylko tego, że Piotr się trzy razy zaparł, ale dotyczyło również tego, co on później zrobił. To znaczy poszedł swoją drogą, poszedł łowić ryby. I wróćmy teraz do takiego fragmentu, który prawdopodobnie Piotr doskonale pamiętał, i między innymi pewnie dlatego się zmartwił. Ewangelia Jana, 15 rozdział. werset 13 do 16. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To wszystko Piotr słyszał wcześniej przecież. To jest dokładnie ta sama Ewangelia. To jest zapisane ileś tam dni wcześniej. I Pan Jezus mówi jemu i mówi nam: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Czy Pan Jezus przykazał mu iść na ryby? Nie przykazał. Czy przykazał mu im wszystkim pójść za człowiekiem? Pewnie, że nie przykazał. I stąd pytanie, czy ty jesteś moim przyjacielem? Jeżeli jesteś moim przyjacielem, to będziesz czynił to, co ja ci przykazuję. I jeżeli jesteś moim przyjacielem, to w tym rozdziale 15 czytamy jeszcze, że przecież przyjaciel to jest ktoś, z kim dzielimy się pewnymi rzeczami, prawda? Przyjaciel to jest ktoś, kto wie więcej niż inni ludzie. I rzeczywiście Pan Jezus powiedział uczniom więcej niż innym ludziom. I nam Pan Jezus mówi więcej niż innym ludziom. Dlatego, że też już przecież nazywa nas nie tylko dziećmi, ale i przyjaciółmi. Jeżeli my mamy coś takiego, mamy taką ze strony Pana Boga wyciągniętą rękę w geście przyjaźni, to biada nam, nie powinniśmy, nie wolno nam stawiać tak priorytetów, żeby w pewnym momencie Pan Jezus był dla nas z boku, a my idziemy sobie łowić ryby. Bo po pierwsze i tak tego nie zrobimy, i tak nie złowimy nic. I to jest łaska od Pana Boga, kiedy my idziemy i nie złowimy nic, słuchajcie. To jest wielka łaska. A jeszcze większa łaska jest wtedy, kiedy On nam się gdzieś tam majaczy z naszej winy i nie mówi do nas, że On nas w tym momencie potępia, że nas skaża. Nie, On mówi dzieci. I zaczyna nam do nas mówić, przypominając nam rzeczy, które nam się kiedyś z Nim już przydarzyły. I to jest naprawdę z Jego strony przejaw wielkiej łaski i wielkiej miłości. Więc jeżeli jesteśmy Jego przyjaciółmi, to będziemy czynić to, co On nam powie. On nam nie powie, że mamy przestać pracować. On nam nie powie, że mamy zająć się zamiast czymś, nie wiem, zamiast pracą na przykład, to mamy się zająć zupełnie czymś innym, że mamy nasze rodziny skazać na przykład na nie wiem, na brak butów i na prostych rzeczy potrzebnych do życia. Nie. Ale On na pewno nie pozwoli nam przewrócić priorytetów do góry nogami. I kiedy nam się sypie, to jest pierwszy sygnał. Kiedy wypływamy na gdzieś tam na głębie i wiemy, że z nami nie ma Jezusa, to jest sygnał. Jest wspaniałym, łagodnym, dobrym Bogiem, który będzie nas wzywał, nakarmi nas, a potem nam zada pytanie, czy ty jesteś moim przyjacielem? I nie będzie w tym chęci karania nas. Natomiast to jest takie mniej więcej pytanie, jakie zadał, mniej więcej oczywiście, zachowując wszelkie proporcje, jakie zadał Pawłowi, kiedy podczas jego nawrócenia. Kiedy mówi, dlaczego mnie prześladujesz? I takie pytanie, to ono łamie serce człowiekowi. To jest takie pytanie, jest o wiele mocniejsze niż czasem karcenie. Dlatego, że ono łamie serce człowiekowi. A ono jest bardzo proste. Czy ty mnie naprawdę, czy jesteś moim przyjacielem? Bo też i Abraham był przyjacielem Boga, tak? Był nazwany przyjacielem Boga i był posłuszny i tak okazywał, że reaguje na tą przyjaźń. Więc trudno się dziwić, że Piotr No przykro mu się zrobiło, każdemu by się zrobiło przykro. I dalej czytamy od 18 wersetu, gdy byłeś młodszy do Piotra, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Zauważcie, że to jest stwierdzenie, które kiedyś padło do wszystkich tych ludzi, 12, znaczy do tych uczniów na pewno, padło kiedyś hasło pójdź za mną. I jeszcze raz pada pójdź za mną. Wobec tego, jeżeli wypływasz bez Pana Jezusa, jeżeli zaczynasz żyć bez Niego, jeżeli On staje się dodatkiem do Twojego życia, to On do Ciebie zawoła, powie Ci, dziecko, nie masz ryb, prawda? Nic nie złowiłeś. Jesteś moim przyjacielem? Jeśli tak, to pójdź za mną. I to łamie serce człowiekowi i człowiek wraca i idzie za nim. Wraca na właściwe tory. Bo to jest to. Wróć na właściwe tory. I końcówka to jest to, że Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co Cię wyda? Czyli Piotr, krótko mówiąc, ujrzał Jana. I widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? I Pan Jezus mówi, właściwie nie Twoja sprawa. Gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Ty chodź za mną. Czyli Ty się nie oglądaj na ludzi. Ty się nie oglądaj na ludzi. Nawet na tego, którego Pan Jezus umiłował, który miał taką relację wyjątkową, on ma relację swoją. Czyli krótko mówiąc, każdy z nas ma swoją relację z Panem. I nie powinniśmy się ani porównywać, ani oglądać. I pytać się, Panie, a co z tym? Jeżeli on popełnia grzech, to trzeba do niego pójść. Oczywiście, to jest napisane w Słowie Bożym. Natomiast jeżeli chodzi o relację, jaką każdy z nas ma indywidualnie, to ona jest indywidualna. I teraz z nami Pan Bóg zrobi, co będzie chciał, powoła nas do tego, co będzie chciał, natomiast kogoś innego powoła do tego, co On będzie chciał. Taką ma władzę. I uczniowie, słysząc tą odpowiedź Pana Jezusa, zrobili też bardzo podstawowy błąd. Dlatego, że rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. I to jest kwestia interpretacji, to jest tak na koniec. Błędna interpretacja tego, co Pan Jezus powiedział, bo oni stwierdzili, że On nie umrze. A Jan, wracając do tego, stwierdza, że Jezus nie powiedział, że nie umrze. Jezus powiedział, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego. Czyli krótko mówiąc, słuchaj tego, co Pan Bóg mówi dokładnie. Czytaj to, co jest napisane dokładnie. Nie w połowie kończ zdania, tylko przeczytaj dokładnie, bo dokładnie tak było napisane, dokładnie tak było powiedziane. I dokładnie o tym mówi Jan. Pan Jezus nie powiedział, że umrze, czyli krótko mówiąc, nie nakładajmy na Słowo Boże swoich wniosków, tylko przeczytajmy je dokładnie, zanim wnioski wyciągniemy. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że wiele osób dzisiaj czyta Słowo Boże przez takie okulary, które gdzieś tam z tyłu głowy już mają. To znaczy, mają swoje wnioski, czytają Słowo i dopasowują to, co jest napisane do tego, co by albo by chcieli zobaczyć, albo wydaje im się, że widzą. I dlatego w momencie, kiedy zaczną czytać to, co jest napisane i naprawdę dokładnie i uważnie, to dopiero wtedy rozumieją sens tego, co zostało napisane. I wróćmy do tego czasem. I nawet jeżeli nam się zdarzy taka sytuacja, że wypływamy właśnie gdzieś tam i tracimy to wszystko z oczu, co jest najważniejsze, to pamiętajmy, że przyjdzie taki moment, kiedy nie będziemy mieli ryb, kiedy coś się popsuje i pamiętajmy o tym, że No padnie to pytanie po prostu. Padnie to pytanie. Ono jest takie przykre, smutne, kiedy Pan Jezus musi tak się czasem upominać. I łaska Jego jest taka, że On się właśnie w taki sposób upomina. W taki sposób. Dopóki my jesteśmy jeszcze wrażliwi na ten głos. Bo kiedy my przestaniemy być na ten głos wrażliwi, to wtedy może zacząć się karcenie. Ale żebyśmy się zawsze obracali i żeby to ostatnie zdanie, czy to ostatnie pytanie, które pada do nas, to było właśnie to, czy jesteś moim przyjacielem, to byłoby bardzo dobrze. Czyli gdybyśmy się, że tak powiem, jeszcze odpowiedzieli pozytywnie zanim Pan Bóg będzie musiał zacząć karcenie. I niech tak będzie w naszym życiu. Amen.